dzisiejszym GPS. Witam Państwa ponownie. Dobry wieczór dla tych, którzy dołączyli. Serdecznie dziękuję za zaufanie dla tych, którzy są od 22 z minutami. Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dziś realizatorem jest Piotr Wierzchoń, a naszym gościem ambasador Andrzej Jaroszyński, lublinianin, dyplomata, wykładowca, był ambasador właśnie w Canberrze, reprezentujący Polskę w latach 2008-2013. Mówiliśmy o tych elementach, które pokazują nam, że Australia jest pewną kalką, która oczywiście później miksuje te instytucje, konwencje znane z parlamentaryzmu brytyjskiego, systemu amerykańskiego. Między innymi tym czymś jest no, w zasadzie taki troszkę oszukiwany, ale jednak system dwupartyjny. Mamy Partię Pracy, lejburzystów i zdaje się od lat 40. Koalicję Partii Narodowej i Liberalnej, czyli popularnych liberałów, którzy musieli się z władzą pożegnać. Pytanie, panie ambasadorze, patrząc na 122 lata Australii niepodległej, choć z tą niepodległością się nie rozpędzajmy, bo pamiętajmy, że dopiero statut westminsterski, ratyfikowany w realiach II wojny światowej, antydatowany, skreślił status dominium i Australia tak naprawdę przez cały wiek XX zmniejsza swoją zależność. Między innymi Australia Act, który to akt w 1986 roku zakończył możliwą apelację do sądów brytyjskich. To są detale. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Ten proces pewnej emancypacji. Ale ja mam pytanie na rozpoczęcie do pana ambasadora. Która partia odcisnęła większe piętno na współczesnej Australii Anno Domini 2023, patrząc na dzisiejszy wieczór czwartkowy, liberałowie czy lejburzyści? Czy to jest pytanie zasadne, czy może powinno być przeformułowane? A może jednak pokusi się pan o odpowiedź?
Nie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście trudno odpowiedzieć tak od razu i w sposób taki bardzo szczegółowy. Natomiast ja sądzę, że tak. Po pierwsze, w polityce zagranicznej Partia Pracy ma większe zasługi, jeśli chodzi o zwrócenie Australii wobec Azji. Wszystkie te inicjatywy instytucjonalne, APEC, ASEAN i tak dalej, to były właściwie inicjatywy Partii Pracy. Partia konserwatywna, tak zwana liberalna, bardziej ciążyła ku sferze anglo, tak zwane anglo zone, ku Stanom Zjednoczonym i była raczej zwolennikiem Australii zbrojącej się i będącej w sojuszu właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. To pierwsza sprawa.
Tacy troszkę republikanie, prawda?
Tak, trochę republikanie, tak. Po drugie, no w sprawach wewnętrznych na pewno Partia Pracy, to ona doprowadziła do tego, że to jest nanny state, czyli państwo o dużym interwencjonizmie państwowym.
Czy tam jest 500+?
Nie, ale tam jak mi jeden z moich kolegów powiedział, w Australii trzeba się bardzo ciężko napracować, żeby być biednym. No więc
oczywiście
jest to przesada, ale to jest państwo, które bardzo się opiekuje. Szczególnie trzeba powiedzieć młodymi małżeństwami i seniorami. Także dla tych dwóch grup to jest właściwie, no można powiedzieć, raj. Jeśli chodzi o również sprawy ekonomiczne, tutaj podobnie. Republikanie, czyli konserwatyści, stawiają na rozwój i innowacje, na eksport wielkich przedsiębiorstw wydobywczych. Natomiast Partia Pracy stara się stonować ich znaczenie i dbać o prawa pracownicze.
Okay.
Natomiast trzeba powiedzieć, że oni są właściwie jednej myśli, jeśli chodzi o większość decyzji politycznych w sprawach międzynarodowych.
To jest bardzo ważne, drodzy państwo, ja sobie wynotowałem.
I w sprawie interwencjonizmu państwowego.
Czyli można powiedzieć, że politics ends at the water's edge.
Tak, tak.
To jest bardzo ciekawe. Wyobraźcie sobie państwo sytuację, w której no, gdzieś rywalizacja polityczna, biorąc pod uwagę wybory, cykliczne kampanie wyborcze, ona trwa. Czasem nie jest do końca fair play, ale w kwestiach dotyczących polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej, Australia, australijskie dwie partie dominujące różnią się w zasadzie dziś niuansami. Niuansami?
Tak, oczywiście.
To jest wyraz pewnej dojrzałości. Panie ambasadorze, my rozmawiamy o Australii jako czymś w rodzaju middle power, prawda?
Tak, oni się tak nazywają, że to,
czy to jest na wyrost?
Middle power niche diplomacy.
Czy to jest na wyrost?
Nie, to nie są, to nie jest na wyrost. To jest na pewno kraj, który ma olbrzymie osiągnięcia i gospodarcze, i społeczne. I tu na przykład, jeśli mówimy o sprawach realizacji polityki zagranicznej, pan zwrócił uwagę na to, że MSZ australijski jest bardzo niedawnym tworem, ale ja chciałbym powiedzieć, że pierwszą akcją, pierwszą operacją dyplomatów australijskich to było reprezentowanie interesów polskiego rządu w Londynie wobec Moskwy w latach 42-43. Co ciekawe, Anglicy nie wzięli tej funkcji, odmówili Kanadyjczycy.
Mówimy o sekcji interesów polskich.
O sekcji interesów polskich.
Bardzo.
Oni oczywiście niewiele tam mogli zdziałać, prawda? I uratowali no niewiele tysięcy osób, a jednak mieli pewno. Ale to był ich chrzest w dyplomacji aktywnej, takiej no, w okresie wojny, prawda?
Przypomnę, drodzy państwo, pewną ciekawostkę. W 1919 roku premier William Billy Hughes, konferencja pokojowa w Wersalu, no i pierwsze odrębne zaproszenie dla delegacji australijskiej na konferencję międzynarodową właśnie wówczas. Bardzo płomienna mowa i taki, bym powiedział, asertywny dialog ze strony Billy'ego Hughesa z Winstonem Churchillem. Jeśli dobrze pamiętam, nie. Z Woodrow Wilsonem.
Z Woodrowem Wilsonem. Idealiści.
Tak, jest idealiści
tak,
i
tak,
generalnie
tak.
Pewne australijskie żądania związane między innymi z przejęciem kontroli nad byłymi niemieckimi koloniami na Dalekim Wschodzie i Billy Hughes zwykł mówić, mawiał, jak pokazują nam różne dokumenty historyczne, że tak, może i reprezentuje 5-milionowy naród, ale reprezentuje także naród, który poniósł ogromne straty, 60 tysięcy osób, tym przekonał Woodrow Wilsona, ale taka ciekawostka, dyplomaci australijscy w Paryżu pojawili się bez pieczęci, musieli ją pospiesznie nabyć w jednym z paryskich antykwariatów. Dziś z pewnością dyplomaci australijscy nie muszą pospiesznie nabywać czegokolwiek.
Muszę, tak.
I dziś, drodzy państwo, patrząc na pewien konsensus, biorąc pod uwagę tę politykę, która kończy się wraz z australijskim przepięknym wybrzeżem, ale to wybrzeże to te zagrożenia. Pojawiają się rekiny bardzo często i inne śmiercionośne zwierzęta, a przede wszystkim inne, niekoniecznie pokojowo nastawione państwa, część z nich to także mocarstwa.
No to ja bym tylko dodał w uzupełnieniu tego, o czym pan mówił, to jest to, że w dalszym ciągu w Australii jest tradycja MSZ-u z handlem zagranicznym. To jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego. To jest taki model, jak ma Finlandia. Mówię o tym dlatego, że to jest właśnie wynikiem pewnego takiego racjonalnego, kompromisowego myślenia, mówiącego o tym, że dyplomacja to dla takiego kraju jak Australia, to głównie to jest dyplomacja tak zwana no, ekonomiczna, gospodarcza. Oczywiście oni mają nisze, byli bardzo aktywni w sprawach proliferacji, rozbrojenia.
Tak.
Tutaj no,
mieli broń masowego rażenia.
Broń masowego rażenia, prawda? Także tutaj tej niszowej dyplomacji odnieśli wiele sukcesów, ale to jest również ta pozycja, to nastawienie właśnie realistyczne, racjonalne.
Dobrze,
prawda?
Dobrze, bardzo się cieszę. To będzie ostatni kawałek naszego dzisiejszego GPS, to znaczy geopolityka na antypodach, ale zanim do tego, to co może interesować i na pewno interesuje, my mamy, drodzy państwo, w Polsce co najmniej kilka milionów domorosłych geopolityków. Literatura geopolityczna w ostatnich latach święci triumfy w Polsce. Są różne publikacje. Część z nich to publicystyka czysta, część z nich to opatrzone metodologią i pewnym aparatem pojęciowym bardzo wartościowe publikacje. Państwo decydujecie indywidualnie, kogo czytacie, kogo wybieracie. Wiele z tych publikacji dotyczy kategorii, którą teraz chciałbym wykorzystać. Kultura strategiczna. Wiem, że prowadzi pan ambasador podobne przedmioty na lubelskich uczelniach. Czym jest kultura strategiczna? Najpierw ogólnie, a później zejdziemy do świata Australii.
Kultura strategiczna to jest badanie wpływu historii, geografii, kultury z przeszłości, która ma wpływ na podejmowanie decyzji politycznych. Więc na przykład w Australii zależność od Wielkiej Brytanii tłumaczy wysyłanie w XX wieku wojsk i na australijskich i w czasie pierwszej, w czasie II wojny światowej, a potem w czasie zimnej wojny do Korei, do Wietnamu, do Afganistanu i do Iraku. To jest to właśnie jak gdyby ciągłość historyczna, wpływ kultury, to znaczy tego jak gdyby elementu poza czystą polityką i sprawami bezpieczeństwa, prawda? Poza tą kalkulacją, która jest częścią myślenia czysto strategicznego. To w Polsce, na przykład, żeby tak już przerzucić, dać taki przykład, to jest przez wiele lat bycie między dwoma wielkimi, prawda, krajami. To jest ten syndrom dwóch przeciwników. No, w Polsce można również sięgnąć do kultury romantycznej jako jednych z korzeni myślenia również w polityce zagranicznej i w polityce bezpieczeństwa. W kulturze amerykańskiej mamy tą zasadę amerykańskiej wyjątkowości, czyli przekonania nie tylko decydentów, ale w ogóle kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych, że Ameryka jest absolutnie wyjątkowym krajem, któremu jak gdyby opatrzność zleciła misję promowania ideałów amerykańskiej demokracji na świecie. No, tak w skrócie.
Tak w skrócie. I teraz troszkę sprowokuję, ale rozmawiamy na bardzo wysokim poziomie. Jest pan również językoznawcą, anglistą. Uwaga! Australian English oczywiście ma swoje cechy specyficzne, ale to zostawiamy. Jaki czas według pana byłby najbardziej adekwatny do opisu zjawiska tak zwanej kultury strategicznej? Simple past, a może present perfect, a może future
formalnie
simple?
Formalnie past perfect. To
past
znaczy
perfect.
To, co było kiedyś, bo kultura strategiczna to nie jest reagowanie na jakieś wydarzenia. To jest coś stałego, oczywiście, które podlega pewnym modyfikacjom. Prawda?
Czyli past perfect.
No, coś takiego, prawda, jak kultura romantyczna w polskim myśleniu. No, mówiono, zresztą słusznie, że dopiero ta kultura romantyczna w myśleniu politycznym, w myśleniu geopolitycznym zakończyła
czyli
się...
Czyli jaki czas? Czas przeszły, niedokonany?
Przeszły za przeszły jednak.
Czyli bez tego elementu łączności z teraźniejszością.
No tak, to oczywiście.
O, ja
to
bym
jest
trochę
żart.
Dał present perfect.
Nie. Present perfect też. No tak, tylko
no dobra, past perfect i present
proszę
perfect.
Proszę pana, pyta pan kogoś, kto kiedyś musiał się tego nauczyć, ale jakby pan zapytał Amerykanina albo Australijczyka, na pewno by nie mógł panu dać adekwatnej odpowiedzi, bo tam tymi sprawami naprawdę nikt się nie interesuje. Nie wiedzą. Ludzie mówią świetnie po angielsku, nie wiedząc nawet, że używają past perfect czy simple past. Ale ma pan rację, że tutaj present perfect, jako ten czas, który mówi o czymś, co kiedyś było, ale ważny jest tak. Konsekwencją dla obecnej. No być może jest lepiej. No, ja bym powiedział tak. Kombinacja past perfect z present perfect.
I to jest perfekcyjna kombinacja. Skoro jesteśmy przy tej metaforze, to znaczy, drodzy państwo, czas, kultura strategiczna, to co było, oddziałujące na sposób postrzegania rzeczywistości, szukanie, wariantowanie różnych opcji, wybieranie pomiędzy nimi, no to no dobrze. Jakie są pana zdaniem, panie ambasadorze, kluczowe elementy australijskiej kultury strategicznej. Tej trochę, tych Australijczyków uwikłanych w te różne sojusze. Kluczowe elementy australijskiej kultury strategicznej.
No przede wszystkim ona jest bardzo młoda, ona jest niedawna, jeszcze młodsza od amerykańskiej. Po drugie, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, jest to wyspa. Czyli myślenie Australijczyków jest tu podobne do Amerykanów. To oni wybierają, czy pójść na wojnę, czy nie.
I podobnie nie, Brytyjczycy z Planet Isolation.
No tak było, no teraz, no tak, ale, no, ale w każdym razie Australijczycy wybierają, czy użyć broni i iść na wojnę, bo Australijczycy nie byli nigdy zaatakowani i prawdopodobieństwo zaatakowania Australii jest minimalne. Więc to jest to myślenie, które mówi o tym. Musimy się bronić, ale musimy się bronić dwoma sposobami. Mhm. To jest to myślenie strategiczne obecne, które jest wynikiem sytuacji geograficznej i historycznej. Przede wszystkim na morzu, czyli statki, protekcja, znaczy obrona
czyli granic silna marynarka.
Silna marynarka i to, co rozwinęli fantastycznie z Amerykanami, znaczy wielkie stacje monitorujące komunikację satelitarną. Pine Gap, założona w 60. roku. Już teraz, no, oczywiście dzielona z Amerykanami, ale przez wiele lat tylko baza była amerykańska, która daje możliwość śledzenia ruchów statków, samolotów, no, całej tej przestrzeni w górę, czyli Azji, bo to daje oczywiście możliwość no,
adekwatnej obrady.
No i trzecia sprawa, to też jest związane z tym, o czym pan mówił, znaczy o pewnym takim naśladownictwie, czy ścisłym sojuszu z Wielką Brytanią i ze Stanami Zjednoczonymi, to jest Towarzystwo Pięciorga Oczu, to jest Five Eyes. To jest też rzecz, którą no, właśnie kultura anglosaska wymyśliła, oczywiście wymyśliła w czasie II wojny światowej, na podstawie współpracy wywiadów amerykańskiego i Wielkiej Brytanii, ale teraz to jest niesamowity proces współpracy społeczności, czyli całych grup zajmujących się wywiadem, kontrwywiadem cywilnym, wojskowym, głównie wojskowym, pięciu krajów. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady i Nowej Zelandii. I to jest tak, no ja mogę dać taki przykład. Aha. Byłem kiedyś z wizytą u ministra obrony i on mówił, wie pan co, to może na początku tutaj, jeśli pan się nie obrazi, to będzie nowy naczelnik jakiejś tam sekcji, bo on jest z Kanady i tu jest na takim stażu półrocznym i no jeśli pan się zgodzi, to będziemy rozmawiali przy nim. Ja mówię, no nie mam nic przeciwko, nie myśli pan, nie mam nic przeciwko temu. I to była taka sytuacja, prawda, bardzo silnej wymiany. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest rzeczą oczywistą, że miarą prawdziwej współpracy, prawdziwego sojuszu między państwami, to jest sojusz i wymiana informacji w dziedzinie kontrwywiadu. I tutaj trzeba powiedzieć, że ta grupa tych pięciu no, może się pochwalić wieloma sukcesami. Oczywiście w szczegółach, jeśli państwo pozwolicie i pan, nie będę mówił.
To znaczy no, po zakończeniu dzisiejszego programu.
Nie, oczywiście żartuję, proszę.
Ja będę tak, przyjmował stosowną korespondencję mailową. Jeśli uznam, że to nie godzi w interesy, jest to informacja czysto archiwalna, to może jeszcze pozwolimy sobie odpisać. Jeśli nie, to faktycznie niech państwo się nie kłopoczą i niech jednak tutaj na tym pozwolimy sobie poprzestać. Czy Australijczycy, patrząc na kulturę, na ten czas past i present perfect, to co było, oni mają jakieś obsesje, jeśli chodzi o, no właśnie, bliską północ, swoje otoczenie, czy są bardzo spokojni, powiedzielibyśmy mentalnie stabilni, czy jednak potrafią też panikować?
Nie sądzę, żeby to była panika typu politycznego, czy takiego społecznego. Oczywiście oni się różnią, jeśli chodzi o zależność wobec korony. Znaczy były już referenda, które małą ilością głosów zadecydowały, że jednak Australia została w tej wspólnocie i w takiej zależności symbolicznej. To jest jedna, myślę, taka rzecz, która w Australii no, budzi pewne emocje. Ale Australijczycy są tak zajęci sobą i to jest taka no, trochę wyspiarska mentalność. I tak cenią, oni tak cenią siebie, tak są przywiązani do tych właśnie sukcesów swoich, że myślę, że tutaj nie ma takich właśnie zrywów jakichś wielkich rewolucyjnych. Mhm. Nigdy tego nie przeżyli. No oni mają tu historię, której my nie doświadczamy tu w Europie, to znaczy olbrzymich kataklizmów naturalnych, powodzi, pożarów.
To w dużej mierze nieprzyjazny kontynent, prawda?
Tak, to jest, ale taki, który ich mobilizuje. Jeśli mówimy o roli wojska australijskiego, to na pewno nie wtedy, kiedy jest kampania, która maszeruje przy akcie zdawania papierów uwierzytelniających przez ambasadora, bo byłem właśnie świadkiem takiego wojskowego szeregu, właściwie dwuszeregu, no, który no, był bardzo daleki od takich
naszych europejskich standardów.
Ale to właśnie, to jest błędne, bo oni do tego nie przywiązują wagi. No, nawet jak właśnie w czasie Anzac Day oni maszerują tam różne, prawda, formacje, to maszerują tacy, no, nieprofesjonalni maszerujący. Natomiast jeśli chodzi o reagowanie, o pomoc w czasie pożarów, potopów i innych kataklizmów, cyklonów ostatnio był taki, to tutaj wojsko wspaniale współpracuje z wszystkimi innymi siłami wewnętrznymi.
Drodzy Państwo, kroku defiladowego specjalnie się od Australijczyków nie nauczymy, ale jak reagować w sytuacjach kryzysowych zdecydowanie tak, oby to były sytuacje w czasach pokoju. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie do ostatniego fragmentu mojej rozmowy z ambasadorem Andrzejem Jaroszyńskim.